Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i witam Was w kolejnym odcinku podcastu, którego misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Za chwilkę wysłuchacie odcinka, który został zarejestrowany w warszawskim kinie Elektronik. To był konkretnie 22 października 2025 roku i wtedy w cyklu Polska Klasyka z Michałem Oleszczykiem zaprezentowaliśmy film pod tytułem Dzięcioł. Film w reżyserii Jerzego Gruzy z roku 1970. Po filmie odbyła się dyskusja i mój mini wykład. Za chwilkę wysłuchacie tego materiału. Bardzo dziękuję Klarze Bogusławskiej za zaproszenie do tego cyklu, który zaprogramowałem i w którym, jeżeli słuchacie tego odcinka wystarczająco wcześnie, będziecie mogli zobaczyć jeszcze dwa filmy, ponieważ 19 listopada 2025 pokazujemy Przepraszam, czy tu biją? Marka Piwowskiego i także o tym filmie porozmawiamy, a 10 grudnia pokażemy film Filipa Bajona Aria dla atlety i także odbędzie się dyskusja, a zatem serdecznie zapraszam. Tymczasem przenosimy się do sali żoliborskiego kina Elektronik i za chwilkę moja pogadanka i dyskusja po Dzięciole. Ponieważ jest to film wciąż moim zdaniem za mało znany, bardzo zachęcam Was, żebyście obejrzeli ten film przed wysłuchaniem tej dyskusji. Można zobaczyć go m.in. w cyfrowej rekonstrukcji na platformie 35mm.online. Bardzo serdecznie do tego zachęcam, ponieważ jest to już troszeczkę zapomniana perełka kina polskiego. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie i raz jeszcze przepraszam za to, że nie byłem na początku, ale dzisiaj był taki niespodziewana sytuacja, a obejrzałem całą drugą połowę filmu z Państwem, także raz jeszcze witam serdecznie, ja nazywam się Michał Oleszczyk i drugi raz witam Państwa w kinie Elektronik w cyklu filmów polskich, polskiej klasyki. Jeszcze raz dziękuję kinu Elektronik za to, że okazało się otwarte na ten pomysł i że też dało mi wolną rękę, jeżeli chodzi o wybór tytułów. Przypomnę, że do końca roku tutaj w tym cyklu oglądamy filmy pod zbiorczym hasłem Szalone lata 70. Ostatnio obejrzeliśmy Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz Stanisława Barei, a dzisiaj film Jerzego Gruzy, nakręcony, jako się rzekło, w wideowstępie w roku 70., premiera w roku 71. I będę bardzo ciekaw Państwa odbioru, refleksji. To jest film, który bardzo lubię i też do którego teraz wygłoszę takie krótkie postscriptum, też Państwa powoli zachęcając do tego, żebyście podzielili się refleksją swoją, ale tak jak to było w przypadku Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, zacznę od takich kilku punktów, może przypisów do tego, co przed chwilką obejrzeliśmy. Jesteśmy już 55 lat po produkcji tego filmu, więc to już ponad pół wieku. Może warto przypomnieć, że film Dzięcioł był filmem w momencie premiery bardzo źle przyjętym. I to nie tak letnio, obojętnie, tylko wręcz wrogo. To był film, który miał bardzo złą prasę. Krytyka polska wtedy zjeżyła się na ten film i był on powitany jako taka zbyt przerysowana satyra, coś niemal niesmacznego. Wydaje mi się, że po latach bardzo wiele elementów tego filmu jawi się jako niesłychanie przenikliwa satyra na ten szczególny czas w historii naszego kraju powojennej, przełomu pewnych epok, bo przypomnę, że ten film przypada dokładnie na pogranicze, nazwijmy to, epoki gomułkowskiej i epoki gierkowskiej. Koniec lat 60., początek lat 70. to oczywiście dramatyczne wydarzenia na polskim wybrzeżu, ale także zmiana władzy, zmiana postaci pierwszego sekretarza, nie tylko kosmetyczna, ale także bardzo poważnie wpływająca na standard życia w Polsce. I często mówi się o tej epoce gierkowskiej, którą ten film w pewnym sensie otwiera. Nieprzypadkowo mamy tutaj na początku ujęcia Super Samu, konsumpcyjnego cudu warszawskiego, dzisiaj obecnego w postaci już wieżowca przy Placu Unii Lubelskiej, który zwiastuje jakieś takie bardziej dostatnie czasy, prawda? Pełniejsze półki, konsumpcję bardziej swobodną, bogatszą. I też chyba nie jest przypadkiem, a właściwie jest takim dowodem wspaniałej intuicji twórczej Jerzego Gruzy, że umiejscowił całą tą akcję, no, która na poziomie scenariusza jest przede wszystkim taką erotyczną farsą, na tle osiedla za Żelazną Bramą, które wtedy już było powoli kończone. Taka też ciekawa inwestycja, mianowicie no, rozpoczęta budowa pod koniec jeszcze tej gomułkowskiej epoki, ale już kończona Zagierka i wcielająca w sobie, do dzisiaj można oczywiście te bloki oglądać przy Żelaznej i tak dalej, łącząca w sobie trochę specyfikę tych dwóch epok, o czym mam nadzieję zaraz powiedzieć. Legendy krążące o tych blokach były mniej więcej takie, że jeszcze sam Gomułka, który jak można pamiętać bardzo dbał o to, żeby Polacy nie zatracali się w nadmiernej konsumpcji, zadbał o to, żeby nie było w tych blokach nadmiernych luksusów, takich jak chociażby balkony, dlatego tam faktycznie balkonów nie ma. Ale chciałbym zacząć jednak nie od tła, które tutaj jest myślę istotne, tylko od samego centrum, to znaczy od postaci Jerzego Gruzy, bo wydaje mi się, że zestawiając go zwłaszcza ze Stanisławem Bareją z ostatniego pokazu, widzimy dwa zupełnie różne podejścia do komedii, dwa zupełnie różne podejścia do satyry społecznej. Tutaj ta opowieść też nie będzie pełna, jeżeli nie wymienię nazwiska współscenarzysty tego filmu. Krzysztof Teodor Teplitz połączył siły tutaj właśnie z Gruzą. Przypomnę, że to jest dokładnie ten duet, który już kilka lat później opowie nam w wersji telewizyjnej o pewnym innym Stefanie, innym polskim inteligencie, który nieopodal tych bloków z osiedla za Żelazną Bramą oczywiście będzie budował dworzec centralny, mam tutaj na myśli Stefana Karwowskiego i kultowy już serial 40-latek, który będzie dziełem tego samego duetu, właśnie KTT i Jerzego Gruzy. I mówię o różnicy między Gruzą i Bareją, ona mi się wydaje no, przepastna na wielu poziomach. Wydaje mi się, że Bareja jest o wiele bardziej zafrasowany taką społeczną komedią, takim pokazaniem pewnego rozkładu społecznego, o czym tutaj obszernie mówiliśmy przy okazji co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Tymczasem Gruza patrzy na tą rzeczywistość pod trochę innym kątem, inne rzeczy go śmieszą, chciałoby się powiedzieć, ale ja także chciałem przypomnieć, bo może już zwłaszcza młodsi widzowie tego nie wiedzą albo nie pamiętają, że Jerzy Gruza był szczególnym reżyserem, dlatego że on połączył światy telewizji, kina i teatru, jak no, mało kto właściwie w historii polskiego kina. Jerzy Gruza był twórcą albo współtwórcą kluczowych polskich seriali. I mam na myśli nie tylko tutaj 40-latka, ale także wcześniejszą w stosunku do tego filmu Wojnę domową z połowy lat 60., która absolutnie zasługuje na to, żeby nazwać ją pierwszym sitcomem polskim na wzorcach amerykańskich. Zresztą Alina Janowska oczywiście także tam stworzyła niezapomnianą rolę. Ale co też ważne, Gruza był faktycznie reżyserem, który opanował właściwie wszystkie gatunki telewizyjne. Teatr telewizji, to co dzisiaj nazywalibyśmy teleturniejami, to co później zostanie nazwane talk show, programami rozrywkowymi, to wszystko było, to były gatunki, w których Gruza absolutnie celował i był w pewnym sensie takim królem telewizyjnej rozrywki. I to nie jest przypadek, że w filmie Dzięcioł, w tej świetnej, jednej z moich ulubionych scen kręcenia tej reżyserowanej sondy ulicznej, pojawia się sam Jerzy Gruza w tej czarnej kurtce, który podpowiada na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, co tam powinni mówić i dlaczego należy mówić o tym, że wyszło się z Borusa Godunowa. Jest to taki prześmiewczy autoportret samego Gruzy, który tu się pojawia na ekranie właśnie jako on sam, jako reżyser telewizyjny, który z jednej strony wie, że ma pewne zamówienie i będzie lepiej, jeżeli para będzie wychodziła z Borysa Godunowa, rosyjskiej opery niż jakiejś innej, a z drugiej strony no, dostarcza tej telewizyjnej rozrywki. Późniejsze sukcesy 40-latka 20 lat później, który powstanie już we wczesnych latach 90. i który wydaje mi się do dzisiaj najlepszym polskim filmem o transformacji i o przemianach obyczajowych, klasowych tych wczesnych lat 90. serial zupełnie albo w dużej mierze odrzucony w momencie premiery, dzisiaj jawi się jako absolutne repozytorium bezcennych, obyczajowych obserwacji tamtego czasu. Te otwierane pośpiesznie biznesy, bogacenie się, różnice społeczne, wszystko to gruza znowu swoim bezbłędnym, satyrycznym okiem już po transformacji ustrojowej wychwyci. No późniejsze Tygrysy Europy, może przykład już mniej celebrowany, ale także interesujący, na pewno kontrowersyjny. I jeszcze jest ta trzecia noga gruzy, poza kinem, tak jak tu, poza telewizją, o czym wspomniałem, mianowicie noga teatralna. I to nie byle jaka, ponieważ gruza, oczywiście wieloletni dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni, był tym reżyserem polskim teatralnym, który, ja tutaj naprawdę prezentuję tylko ułamek jego osiągnięć, między innymi wyreżyserował pierwszą polską inscenizację Skrzypka na dachu, czy na przykład Jesus Christ Superstar, a zatem także teatr muzyczny i zresztą nie tylko muzyczny był jego ogromną siłą. Innymi słowy, dążę trochę do tego, żeby powiedzieć, że Gruza był człowiekiem tak wszechstronnym i tak utalentowanym satyrykiem i reżyserem komediowym działającym na tych różnych polach, że tutaj mówię to z całą pewnością, gdyby pracował w Stanach Zjednoczonych w tym samym czasie, mówilibyśmy o kimś no, miary najwyższej, tak, nie wiem, porównanie z Billym Wilderem, czy z jakimś innym gigantem amerykańskiej komedii, myślę, że Mel Brooks tutaj byłby także nie od rzeczy, byłoby absolutnie na miejscu, ponieważ i w telewizji, i w kinie, i w teatrze Gruza wykazywał się nieodmiennie znakomitym słuchem komediowym, świetnym talentem do obsady, do prowadzenia aktorów i tak dalej. Więc ten wieczór, mam nadzieję, dla Państwa będzie, przynajmniej niektórych, dla których ta postać była nieznana, troszkę takim przypomnieniem o tej postaci, jako naprawdę mistrzu, który zasługuje na nie tylko przypomnienie, ale wreszcie na pełniejsze poznanie, bo jest wielką ironią, że nadal nie powstała taka porządna, chociażby filmoznawcza książka, monografia, która by tę twórczość w całości omawiała. Może dlatego, że uznano go po prostu za reżysera rozrywkowego, który takiej uwagi nie był wart. I teraz już przechodząc do Dzięcioła, czyli do tego roku 70., film z Wiesławem Gołasem. Zwróćcie Państwo uwagę, powstały w zespole filmowym Tor, tym takim zespole znanym z tego, że był to zespół, cudzysłów, inteligencki. Antoni Bogdziewicz, pojawia się jego nazwisko na ekranie, tutaj kierownik tego zespołu. I wymieniam to nie przypadkowo, ponieważ w roku 1970 powstają dwie, uważam, wielkie polskie komedie, które są nowatorskie, niesłychanie przenikliwe. Jedna z nich odnosi wielki sukces, a druga nie. I to jest oczywiście Rejs Piwowskiego, który powstaje w tym samym zespole, też pod pieczą Bogdziewicza, który wszakże nie zrozumiał do końca tego, co Piwowski zrobił i nawet się z nim potem pokłócił. I ten film, czyli właśnie Dzięcioł. I jeżeli mówimy o takim wejściu w lata 70., to Rejs i Dzięcioł wydają mi się osiągnięciami paralelnymi i dla mnie przynajmniej równoważnymi. I teraz pozwólcie Państwo, że urwę swoją tyradę i przeczytam Państwu dwa akapity tekstu, który napisał nikt inny jak sam Jerzy Gruza. To jest jego kolekcja felietonów, jakie pisał, już wydanych w latach 2000, pod tytułem Pasaże warszawskie. Warszawiak z urodzenia, też świetny kronikarz tego miasta, jak przed chwilą Państwo mieliście się okazję także przekonać. Przeczytam dwa akapity z tekstu pod tytułem Super Sam, ponieważ no, w tym Super Samie akcja się zaczyna i też poniekąd kończy. To słowa Gruzy. To było kiedyś osiągnięcie na miarę Europy. Super Sam przy placu Unii Lubelskiej. Powiało wielkim światem. Klient wchodzi do sklepu, sam bierze koszyk, sam wybiera, sam nakłada co chce, sam podchodzi do kasy, sam płaci, sam też pakuje. To szokowało, więc tłumy waliły do nowoczesnego pawilonu, ustawiały się w długie kolejki po koszyki. Niektórzy po zakupach nie chcieli się z nimi rozstawiać, zabierali je na pamiątkę do domu. Tłum walił nie tylko ze względu na szyk, ale też dlatego, że jako okręt flagowy socjalistycznego handlu Super Sam był o wiele lepiej zaopatrzony niż inne sklepy. Butelki wódki stojące na wyciągnięcie ręki, od czasu do czasu piwo, które było ewenementem i natychmiast znikało. Ale przede wszystkim psychologiczny szok, rewolucja w tradycyjnym akcie kupowania, jakaś szczelina wolności, możliwość decydowania, rozluźnienie gorsetu obywatelowi, poprowadzonemu na sznurku wśród zakazów, nakazów i obowiązków. A tu nagle wolny wybór, wolna decyzja. Klient czuł się, jakby oddzielono mu jakiegoś azylu, jak na jakiejś wyspie szczęśliwości. Dzisiaj w natłoku galerii, Auchanów, Leclerców, Jeantów trudno to pojąć młodemu pokoleniu wyrosłemu na zasadach wolnego rynku. I teraz to było pisane ponad dekadę temu. Myślę, że dzisiejszym młodym widzom jeszcze trudniej sobie uświadomić to, mówię to jeszcze jako dziecko roku 82, jak wielki to był kulturowy i psychologiczny szok, ta wyrwa wolności, o której mówił tutaj Gruza. I jeszcze króciutki fragment, tutaj przeskoczę parę akapitów. Dzień Ciała uznano, mimo że waliły na niego tłumy, za najgorszy film 25-lecia Polski Ludowej. Ci, którzy brali go pod but, dawno zniknęli, a Dzień Ciał ciągle śmieszy i bawi. Bo był to chyba jeden z pierwszych filmów, który postawił na tak zwaną gwiazdę. Ujęcia filmowe z Violettą to był smak Hollywoodu. Niewyobrażalna popularność, zaciekawienie jej osobą, jak magnes przyciągały tłumy do tego miejsca w Supersamie, gdzie robiono zdjęcia do filmu. I tu przechodzę do drugiego fenomenu tego filmu, mianowicie ten genialny pomysł, jaki miał Gruza, żeby zatrudnić tutaj Violettę Villas, doprowadza nas do jeszcze jednego tropu, którym chcę zamknąć tę tyradę na początek, mianowicie do pewnego tropu genetycznego, który łączy ten film z wcześniejszym klasykiem amerykańskiej komedii. Jaki film mam na myśli? Zagorzali kinomani może się już domyślają, mianowicie film pod tytułem Słomiany wdowiec. Film z roku 1957, jeśli się nie mylę, film Billego Wildera, w którym Tommy Jewell gra tytułowego słomianego wdowca, czyli mężczyznę, którego żona wyjeżdża na kilka dni w tamtej wersji z dzieckiem, z synkiem z Nowego Jorku, no i on pozostawiony na te parę dni zaczyna odczuwać to, co w oryginalnym tytule Seven Year Itch nazwane jest siedmioletnim świądem, pokusą zdrady, pokusą erotycznej przygody, no i zaczyna, zwraca uwagę na sąsiadkę, na piękną sąsiadkę, która wprowadza się obok. Kto gra tę sąsiadkę? Oczywiście Marilyn Monroe. To jest ta słynna scena z metra nowojorskiego, kiedy sukienka, prawda, wiruje na podmuchu z kratki nowojorskiego metra. Jest jawną inspiracją ten film. Tutaj Wiesław Gołas jest oczywiście tym polskim odpowiednikiem Słomianego Wdowca, a Violetta Villas jest tą polską Marilyn Monroe, tak? Tą większą niż życie, przesadnie umalowaną, prawda, ikoną jakiejś takiej fantazyjnej seksualności, która w obydwu przypadkach pozostaje przez samego bohatera niezdobyta. To jest właśnie ta wielka tajemnica tych obydwu filmów, że one działają właśnie dlatego, że ten podbój się nie udaje, że mężczyzna koniec końców zostaje wierny swojej żonie mimo licznych prób przełamania tej wierności. No powiem tylko, że Dzień Ciał ma o wiele bardziej wieloznaczne, powiedziałbym nawet makabryczne zakończenie, ale o tym może za chwilkę powiemy. Więc Violetta Villas, kolejny, uważam, wspaniały punkt Dzień Cioła. No i trzecia rzecz, rzecz, bez którego tego filmu by nie było, to jest oczywiście rola Wiesława Gołasa, który wydaje mi się, że tutaj na wiele lat, a właściwie na 30 parę lat przed Dniem Świra i przed tym, co pokazał nam Marek Konrad we wspaniałym filmie Koterskiego, tworzy, jak dla mnie, archetypiczny, przejmujący na pewnym poziomie portret polskiego inteligenta, tak? Kogoś, kto cały czas próbuje równać do jakiegoś wzorca tego, kim ten inteligent być powinien, jak powinien się zachowywać, jak powinien żyć, ale cały czas nie dosięga do tego wysoko zawieszonego pułapu, jest targany i pożądaniami, i swoimi apetytami, i jakimś etosem też oczywiście. No i Gołas, mam takie wrażenie, to być może się Państwo zgodzicie, a być może nie, ale tworzy postać, jak dla mnie, bardzo poruszającą. Nie tylko jest śmieszny, nie tylko opanował wszystkie nuty komediowego repertuaru, od slapsticku po wspaniałe podawanie dialogu KTT i Gruzy, ale też wnosi do tej roli jakąś nutkę patosu, to znaczy tego, że my naprawdę czujemy, że Stefan Waldek jest udręczonym bohaterem na jakimś poziomie, że nie może być tym, kim chciałby być. Chciałby być może tym wolnym ptakiem, tym dzięciołem z tytułu, być może w ostatniej scenie się w niego zamienia, jeżeli mamy tutaj do czynienia z pewną transformacją, ale no nie może się wyrwać na tą wolność. Słowa W domach z betonu nie ma wolnej miłości, rozbrzmią oczywiście wiele lat później po tym filmie, ale tu te domy z betonu w postaci właśnie tego bloku przy żelaznej bramie, no też to zwiastują, że wciśnięty w swoją dziuplę Stefan Waldek na tę wolność wyrwać się nie może. I kończąc krótki wstęp i bardzo z dużą ciekawością czekając na to, co państwo powiecie na ten film, może się spodobał, może nie, może wróciliście państwo do niego, może obejrzeliście go po raz pierwszy, przeczytam akapit innego tekstu. To jest reportaż z łamów tygodnika, wtedy tygodnika Film, Bolesław... Roman Sumik, napisał reportaż z planu Dzięcioła i też chcę pokazać, jak bardzo ta centralna postać Violetty Villas wtedy przyciągała uwagę kinomanów, no była gwiazdą tego filmu. Violetta, i tutaj cytat z tego tekstu. Violetta Villas wyraźnie fascynuje przechodniów. To się pojawiło na łamach filmu na początku roku 70. Rezygnują nawet z zakupów w domach towarowych centrum, by za zezwoleniem kierownika planu zdjęciowego popatrzeć na jej bujną urodę, blond włosy spływające na plecy i ramiona, na różową mini sukienkę, na władczą postawę, kiedy siedzi za kierownicą Mercedesa. Kto rozpoznał typ Mercedesa? SE, 280 SE. Jesteśmy w pasażu na ścianie wschodniej naprzeciw salonu piękności Pollena. Obserwatorzy podziwiają pieśniarkę, a ja pytam reżysera, jakąż to niezwykłą i nierealną postać ma ona stworzyć w filmie. Uspokaja mnie, że ma prawo wziąć ją do filmu realistycznego, bo Violetta Villas taka jest w rzeczywistości. Jest po prostu sobą. Będzie więc idealnym wcieleniem postaci powołanej w filmie do życia. Mecenasowa Rylska to piękna kobieta o agresywnym typie urody, elegancka i pewna siebie. Dodatkowym usprawiedliwieniem jej obecności jest zainteresowanie publiczności. Któraż aktorka dziś potrafi wzbudzić podobne? I ostatnie zdanie. A Dzięcioł Jerzego Gruzy ma być filmem o nas, o naszym życiu. Komedią, więc i sytuacje, i postaci wzięte niby to z życia, ale przecież cokolwiek przeciągnięte, przerysowane. Tyle z planu filmowego, a ja jestem ciekaw, jak ten film państwu się oglądało, czy Stefan Waldek jakoś państwa poruszył albo rozśmieszył. No i jak ten Gruza i ten jego moim zdaniem najlepszy film trzyma się po latach. Nie wiem, czy mamy mikrofon też na sali, chyba mamy, jestem troszkę oślepiony, ale widzę, że mikrofon jest, więc jeśli ktoś będzie tą pierwszym odważnym, to ja bardzo chętnie usłyszę i tu już tutaj mamy głos, także prosiłbym o ten mikrofon, bo sala jest duża, więc żebyśmy się dobrze słyszeli.
Dzień dobry, czy dobry wieczór, już nie wiadomo. Ja się cieszę, że wziąłem udział w tej projekcji, bo wydawało mi się tak właściwie na początku, że ja ten film znam, bo on tam w telewizji co jakiś czas jest emitowany i tak na pewno nieraz tam jakieś tam fragmenty sobie oglądałem, ale chyba dopiero teraz sobie zdałem sprawę, że ja no teraz dopiero właściwie w całości go poznałem, a ten film jest tak skonstruowany, że jeżeli się go uważnie nie obejrzy od początku do końca, to właściwie nie można go zrozumieć. I tak naprawdę dopiero teraz jakoś cały ten film ułożył mi się w jakąś tam całość. No i niektóre fascynujące albo w ogóle jakieś takie bardzo pomysłowe, nie wiem, skecze czy pomysły, które są w tym filmie, dopiero wybrzmiały mi w czasie tej projekcji, jak na przykład ten podglądana, to jakaś taka cały czas trwająca impreza gdzieś w tym bloku po przeciwnej stronie, która już właściwie nie wiadomo, kiedy się zaczęła, nie ma jakiegoś tam właściciela tego lokalu, tylko ona sobie tak trwa cały czas. To nie wiem, podejrzewam, jakaś jest metafora, być może głęboka, ale no rewelacyjny pomysł. Także no Waldek oczywiście rzeczywiście przypomina późniejszą postać Miałczyńskiego w tym swoim takim właściwie no beznadziejnym jakimś usiłowaniu, które potem nic nie daje. I całe życie właśnie trwa w takim stanie jakiejś takiej frustracji. Także no mówię, jestem super zadowolony, że obejrzałem sobie dzisiaj w spokoju i, że tak powiem, w skupieniu ten film. Wydaje mi się, że no właśnie jestem zdziwiony, że on był tak źle odebrany wtedy, w tamtym czasie. To jestem... Kto właściwie go tak zjechał wtedy?
Większość krytyki tak zareagowała. Ja zaraz może znajdę, bo mam kilka skanów jeszcze recenzji z tamtego czasu. Pamiętam, że Bożena Janicka była jedną z takich recenzentek. Ja w ogóle chcę powiedzieć, że Bożena Janicka była absolutnie najlepszą krytyczką wtedy piszącą. Uwielbiam jej teksty z lat 70. Natomiast ona wychwyciła tutaj właśnie tą, jej zdaniem, za grubą kreskę. Tak? I to być może to jest często tak, że satyra w jakimś czasie wydaje się za gruba, a po latach okazuje się trafna. Myślę, że to był trochę ten przypadek. Ale chcę to też podkreślić, że też się cieszę, że dzisiaj no prawie cały film obejrzałem z Państwem tutaj, bo inaczej się go ogląda w kinie, to już taki truizm. Natomiast naprawdę to, od czego zaczął Pan wypowiedź, że to jest pewna logiczna całość, że to nie jest tylko zbiór skeczy. Tak jak Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, i w ogóle ta komedia późnego Barei, to jest jednak taki brulion, prawda, do którego Bareja wkleja kolejne żarty i powiedzmy ich kolejność nie ma znaczenia, raczej efekt sumy tych żartów ma znaczenie, tak Dzięcioł jest konstrukcją, on jest opowieścią i on jest pięknie zaplecionym scenariuszem, bo te wszystkie kobiety, które on spotyka po drodze, których no właśnie nie zdobywa, ale wygląda na to, że był z nimi, kiedy żona przyjeżdża, prawda, które pojawiają się pod koniec w tym mieszkaniu, no to jest po prostu pięknie zapleciony scenariusz, włącznie oczywiście z tym materiałem telewizyjnym, który jest ostatnim dowodem w sprawie i zostaje wyświetlony w kluczowym momencie. Więc ja tutaj podziwiam ten scenariopisarski warsztat Teplica i Gruzy, a mieszkanie, w którym odbywa się wieczna orgia, uważam, jest absolutnie genialnym pomysłem. Oczywiście już z dziedziny surrealizmu, bo to jest ten moment, kiedy już wchodzimy na piętro, no nie wiem, Mrożka, prawda, Gombrowicza, może trochę Buñuela, ja mam takie wrażenie, że to jest ten moment, kiedy no już naprawdę wchodzimy w taką krainę absurdu, ale jakże trafnego. Dla mnie to jest niesamowite i tutaj najlepiej by było, gdyby był mój kolega Kuba Mikurda, który napisał świetną książkę o psychoanalizie w kinie i o tej myśli Sławoja Žižka i tym, jak on analizuje kino, ale jedną z takich myśli późniejszych oczywiście Žižka jest to, że my, myśląc o rozkoszy i podążając za rozkoszą, tak naprawdę cały czas zazdrościmy rozkoszy innym ludziom. I tutaj to jest dokładnie to, prawda, że to nawet nie chodzi o to, żeby się znaleźć na tej orgii, bo kiedy już się on na niej znajduje, no to ona się okazuje pewnym rozczarowaniem, prawda? Ale do momentu, kiedy to jest tylko to czerwone okno gdzieś tam migające i ta luneta, do tego momentu to jest podniecające. Natomiast kiedy on tam już jest, widzisz, że no to jest jakieś wieczne zmęczenie, że to jest po prostu jakiś absurd, jakaś pętla czasu. I jak powiedziałby już Marco Ferreri 3 lata później, takie wielkie żarcie, które nie daje żadnej przyjemności, tak? Natomiast do momentu, kiedy Waldek fantazjuje o tym, to jest wspaniałe, bo ten film koniec końców jest filmem o potędze fantazji, o tym, że on ma pewną fantazję, no ale fantazja ma to do siebie, że nie da się jej uchwycić i zrealizować. Do tego wszystkiego oczywiście świetnie wplecione są jakieś takie odniesienia współczesne tego filmu, no nie wiem, płyta z tą mszą bitową, prawda, to wszystko to są autentyczne nagrania, to jak jeszcze ta religijność jest to wpleciona, no i parę innych tropów, które zaraz pewnie podejmiemy, ale nie chcę się tutaj rozgadywać. Może ktoś jeszcze z Państwa chciałby się podzielić, może ktoś widział ten film lata temu, albo dzisiaj po raz pierwszy. O czym on jest? Proszę bardzo.
W mojej ocenie ten film jest po prostu snem głównego bohatera. Po prostu wszystko, co się tam dzieje, ma cechy snu, ponieważ no nie da się na przykład choćby na koniec tylu, prawda, tylu wszystkich tych napotkanych kobiet przez niego tam zgromadzić. I w mojej ocenie no to raczej jest to film jadący na tym właśnie silniku surrealistycznym i też nie dziwi mnie też to, że krytyka go przyjęła dosyć źle, bo myślę, że po prostu nie była na to przygotowana.
Mm-hmm. Tu się zgodzę. Myślę o innych przykładach takich filmów. Myślę, że gdybym miał robić taki mini program filmowy wokół Dzięcioła, to bym jeszcze nie, poza Dniem Świra, to bym pewnie jeszcze pokazał coś z braci Coen, może Poważnego Człowieka na przykład. Takie filmy, gdzie wokół głównego bohatera wszystko się wali, prawda? Wszystko się sypie w jakimś takim farsowym, na farsowy sposób, więc tak, absolutna zgoda. To jest taka, no, z jednej strony mamy do czynienia z najstarszym pomysłem farsowym, tak? Czyli taka komedia niespełnionego libido, tak? Coś, co się nie może wydarzyć cały czas i cały czas. Na tym Wilder przecież oczywiście zbudował Słomianego Wdowca. Ale właśnie, tak jak pan zauważył, tu wchodzimy jeszcze na poziom wyżej, że ta rzeczywistość sama wydaje się jakoś skrzywiona. No, scena, uważam, właściwie wszystkie te sceny w Supersamie są świetne, bo one pokazują, no, też jakąś taką inwigilację, prawda? Bohater ma w końcu za zadanie pilnować innych współobywateli i myślę, że ta kamera tam szukająca złodziei, no później Kieślowski cały film wokół tego zbuduje, to będzie Dworzec, prawda? Gdzie te kamery wszędobylskie są też jakimś symbolem władzy, która patrzy nam na ręce. Ale ta scena jego buntu, kiedy on mówi, że witaminy nie istnieją, prawda, i robi ten swój wyłom w systemie, po czym Maklakiewicz oczywiście go chętnie zastępuje i mówi o rzodkiewkach. No znowu, może zabrzmi trochę śmiesznie, ale ja widzę w tym pewien patos, to znaczy widzę w tym pewną powagę tego, że ten bohater próbuje się wyrwać z jakiejś absurdalnej rzeczywistości, no ale ta rzeczywistość jest tak skonstruowana, że wszelki bunt jest niemożliwy, tak? Zostaje wchłonięty przez absurd. I dla mnie najbardziej poruszającym momentem tego filmu jest ten moment, kiedy wszyscy wracają do zakupów. Tak? To znaczy, był moment wyłomu w tym systemie na sekundę, po czym już jest inny zapowiadający, inny speaker, wracamy do naszych, jak tutaj to napisał Gruza, prawda? Whisky, piwa, które bywało rzadko i możemy znowu wkładać rzeczy do koszyka. Wydaje mi się to niesłychanie aktualne. Także dzisiaj, tak, gdzie weekendy, proszę pojechać pod galerię handlową i zobaczyć połacie samochodów, tego jak ludzie spędzają swój czas w jakimś takim zakupowym transie. Myślę, że tutaj Gruza pokazał go in statu nascendi. Czy ktoś jeszcze? Pomysły, tropy, sprzeciw. Film się... O, jest.
Dobry wieczór. Mnie bardzo zaciekawił aspekt ornitologiczny tego filmu i sam tytuł Dzięcioł, to jak główny bohater próbuje dokopać się do różnych miejsc, to jak obserwuje orgię przez okno, to też jest dosyć ciekawe. To jak Violetta Villas jest wielkim egzotycznym ptakiem i myślę, że fajnie by było tutaj pomyśleć, jak możemy to fajnie zinterpretować. I jak Super Sam był wielką ptasią klatką.
Świetne, świetne, bardzo mi się to podoba. Nie mam do końca odpowiedzi, bo sam dla mnie samego to jest troszkę tajemnica, ale no, tu jest bardzo dużo tych ptasich metafor, rzeczywiście. To jak się wsłuchać w dialogi tego filmu, to one się pojawiają cały czas, prawda? Mam taką filozofię, żeby komuś dać w dziób, no i on mówi w dziób, prawda? Te ptasie trele na płycie, które on słucha. Finał, który jest bardzo dziwny w ogóle jak na komedię, to jest, tutaj się kłaniam w pańską stronę, bo no, która komedia się kończy czymś takim, prawda? Strzałem w czoło i nagle jakąś taką oniryczną wizją. Jeszcze chcę wymienić jedno nazwisko, Zygmunt Samosiuk, operator tego filmu, zresztą przedwcześnie zmarły. No, chyba jeden z najwybitniejszych operatorów w historii polskiego kina, który tutaj jest w takim trybie trochę reporterskim, wielkomiejskim. On łapie to warszawskie życie tak bardzo na gorąco. Ja tutaj nie mam ani jednej sceny, w której bym czuł, że jesteśmy w atelier, prawda? Jesteśmy w jakiejś sztucznej, studyjnej przestrzeni. To Samosiuk miał ten taki reporterski sznyt. On chyba też parę lat później zrobił fantastyczne zdjęcia do mojego ulubionego polskiego filmu tamtego czasu, do Dziejów Grzechu Borowczyka, ale to inna historia. Natomiast wracam do ptasich metafor, że ja mam taką teorię, właściwie dzisiaj dopiero, kiedy ten film sobie jeszcze przypominałem w domu i dzisiaj z państwem, pomyślałem o jednej rzeczy, ona mi nigdy nie przyszła do głowy wcześniej, że Waldek, Stefan Waldek, które z tych dwóch imion jest nazwiskiem, on jest paradoksalnym cudzołożnikiem. Znaczy wiem, że mu się w końcu to nie udaje, ale to nie jest tak, że on czeka, aż ta żona wyjedzie, żeby ruszyć w miasto, tak, na podryw. On planuje spędzić ten wieczór zupełnie inaczej, te trzy dni. On ma tę płytę z nagraniami i mówi, że on spędzi te trzy dni słuchając tych ptasich nagrań. I dopiero pod, ja uważam, społeczną presją tego kolegi w pracy, który mówi mu, że no ty jesteś nienormalny, tak? Jeśli tak spędzisz, to on dlatego rusza trochę w tą, na te łowy, tak? I to jest ciekawe, że to jest też film o tym, że może jego naturą, taką prawdziwą naturą było naprawdę to, żeby być pomiędzy tymi swoimi ukochanymi ptakami. Może wcale nie był ptakiem drapieżnikiem, który ma właśnie zdobyć jakąś ofiarę tego weekendu, tylko że no pod presją tego, że wszyscy tak robią i dlaczego ty tak nie robisz, on jakby podejmuje tą rękawicę i zaczyna działać. Ale gdyby on był zostawiony samemu sobie, myślę, że cały weekend był spędził słuchając na adapterze tych ptaków, byłby szczęśliwy. Nie wiem, ale to tak tylko rzucam, że też mi się tutaj skojarzyło. A o dzięciołach nie wiem wiele, więc może ktoś wie więcej i powie, jakie to są naprawdę ptaki, czy są rzeczywiście silne w stadzie, czy są uparte. Na pewno mają twarde głowy i twarde dzioby, że są tak uparte w tym stukocie. Czy ktoś jeszcze ma jakiś głos? Proszę, tutaj mamy znowu.
Skojarzyło faktycznie w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że on w dzieciństwie, nasz główny bohater, sobie właśnie nie łobuzował, tylko wyszywał, czy jakoś tam haftował podwójnym tam ściegiem jakimś tam angielskim. I że uważa, że to całkiem w porządku i że syn też tak, który też tam sobie właśnie na jakimś tam tamborku wyszywa, to jest w porządku, a jego z kolei mama też uważa, że to jest właśnie niemęskie, że to jest źle, powinien właśnie chodzić na wagary i tak dalej. I to rzeczywiście, no tutaj się chyba Gombrowicz kłania, nie? Że tutaj wpływ różnych społecznych nacisków, jakichś tam form zewnętrznych jest przemożny na jednostkę.
Tak, i też jeszcze jedna rzecz jest w tym filmie. Dzisiaj też pewnie trudniej to młodszemu widzowi odczytać, ale ten film też pokazuje bardzo ciekawy przekrój polskiego społeczeństwa. To znaczy ci teściowie, prawda, no z jakiegoś, tak domyślam się, pewnie ziemiańskiego rodu, prawda, jeszcze z tym wschodnim zaśpiewem, ta piżama z monogramem, prawda? I jakieś tam wspominki jeszcze kresowe, jeśli dobrze rozumiem. To jedno, teść tutaj zresztą też fantastyczna rola. Rodzice tej Ireny, do których i te ciotki, prawda? Jakieś takie przedwojenne klimaty arystokratyczne, gdzie ona przyprowadza tego Waldka, ale tylko jako pretekst, żeby pokazać, że prawda, umówiłam się z inteligentem, więc nie martwcie się, tak? Nic się nie stanie. No i obok ten Maklakiewicz, który, prawda, jest jakimś tutaj łącznikiem z tym nowym światem, powiedzmy, lat 70. No, myślę, że dzisiaj łapiemy pewnie 70% tych aluzji, które tutaj dla nas gruza zostawił. No i oczywiście ten kult ludowizny, tak? Czyli to, że on potrafi wyrecytować z pamięci, że Halka to jest, prawda, jakby udręczony los naszego ludu, wdarł się na scenę operową, ale tak naprawdę tej Halki nie zna, tak? To jest tylko wmówione przez taką edukację, prawda, że trzeba ludowość w sztuce celebrować. Swoją drogą jesteśmy znowu w momencie, w którym ludowość jest celebrowana, ale na inny sposób, więc to może jest pewne błędne koło. Przeczytam ostatnie, właściwie dwa zdania z recenzji Janickiej, skoro znalazłem. Można by, jeśli to Janicka w tej swojej negatywnej recenzji kończy tak, ona zarzuca taki jakiś elementarny chyba brak realizmu, a przynajmniej ona nie odnajduje tej rzeczywistości jako realistycznej. Oczywiście nikt nie ma o to do Dzięcioła pretensji. Jako komedia może jest niezły, ale chyba jeszcze lepszy jako science fiction. Nie znamy do końca takiej rzeczywistości. Każda uczciwa komedia żywi się inwersją autentycznych układów, igraniem rzeczywistością i z myśleniem, pozorami prawdy, pozorami fałszu. Śmiech rodzi się wtedy, kiedy te składniki zostają wymieszane tak dokładnie, że nie można już rozeznać, co jest zgrywą, a co samym życiem. Więc chyba, jeśli dobrze rozumiem, to ona tu wyczuła jakąś fałszywą nutę. Nie wiem, jakbym odebrał ten film wtedy, ale pomijając, że to niemożliwe, ale najwyraźniej tutaj był jakiś taki ton, na który publiczność wtedy też nie była, czy przynajmniej krytyka polska nie była gotowa. Czy jeszcze jakieś głosy się znajdą? Jeśli nie, to ja chciałbym Państwa po prostu namówić do tego, żeby tego gruzę jeszcze odkrywać, przypominać sobie. Ja niedawno zrobiłem sobie mały maraton z 40-latkiem. No jest to wciąż, uważam, kopalnia komediowych sytuacji, świetnego scenariopisarstwa i trochę takich tematów, które wcale od nas nie odeszły. Myślę, że te różne konflikty klasowe, tematy męskości, kobiecości, tego jak te pierwiastki w kulturze się cały czas przetwarza, one wszystkie z nami są, a Gruza był ich bardzo przenikliwym obserwatorem. A ostatnia rzecz chciałem Państwu polecić, bo właściwie piosenkę tę odkryłem dzisiaj, kiedy osiedle za Żelazną Bramą było budowane, była też piosenka promująca to osiedle, śpiewała ją Iga Cembrzyńska. Piosenka jest na YouTubie, można ją sobie posłuchać i nazywa się Co będzie za Żelazną Bramą. I jest tam taka piękna fraza, kiedy co będzie za Żelazną Bramą? Zamieszkam tam z tobą na 7. piętrze, tam gdzie płynie obłok. Na 7. piętro umieszczone w chmurach jako obietnica nowego budownictwa też wydała mi się bardzo już wzruszająca. Nie jest żadną tajemnicą, że postać kobiety pracującej z 40-latka już tutaj się narodziła, bo oczywiście Irena Kwiatkowska już tu gra tę postać, no i pojawi się potem w każdym chyba odcinku 40-latka jako ta kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi. I już na ostatnie zdanie wzrusza mnie ilość po prostu fantastycznych, utalentowanych aktorów, które tutaj zebrał Gruza, bo można by ich wymienić właściwie wszystkich, a ten moment, kiedy Kwiatkowska wchodzi na scenę i kradnie show na te 3 minuty, to jest dla mnie też wspaniała scena. Bardzo dziękuję w takim razie. Zapraszam na kolejne pokazy z cyklu Polska Klasyka ze Spoilermasterem. Teraz umyka mi data, ale szybko mogę sobie ją przypomnieć. Następny pokaz to będzie Marek Piwowski i film, przepraszam, Czy tu biją? Naprawdę arcydzieło tamtego czasu, już gorąco zapraszam. 19 listopada znowu o godzinie 18 znowu w kinie Elektronik, znowu na dużym ekranie będzie można zobaczyć klasykę i mam nadzieję także o niej porozmawiać. Dziękuję za ten wieczór, polecajcie Państwo Dzień Ciała, film jest też legalnie dostępny na platformie 35 mm online i fajnie by było, gdyby coraz więcej osób go znało. Serdecznie dziękuję za ten wieczór i do zobaczenia następnym razem.